Lekcja pierwsza. 6 października. Stworzenie i upadek. Tekst pamięciowy. Potem Bóg wyprowadził go Abrama na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:5-6. Historia ludu Bożego zaczyna się wraz ze stworzeniem istot ludzkich i ich tragicznym upadkiem w grzech. Z tego powodu wszelkie próby zrozumienia natury jedności w Kościele muszą się zaczynać od pierwotnego Bożego planu zrealizowanego przy stworzeniu człowieka oraz od potrzeby jego odrodzenia po upadku. Pierwsze rozdziały Biblii objawiają, że Bożą intencją było to, by ludzkość pozostała jedną rodziną. Niestety, ta jedność została rozerwana wskutek tragedii grzechu. Grzech jest korzeniem niezgody i podziałów, jakie nieuchronnie pociąga za sobą nieposłuszeństwo. Oznaki rozłamu widzimy już w postawie Adama wobec Ewy, gdy Bóg po raz pierwszy rozmawiał z nimi po tym, jak zjedli zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła. Tak więc we wszystkim, co zostało i zostanie dokonane w wyniku planu zbawienia, przywrócenie pierwotnej jedności jest jednym z ważnych celów. Abraham, ojciec ludu Bożego, jest jedną z głównych postaci w Bożym planie zbawienia. Został on przedstawiony w Piśmie Świętym jako wielki przykład sprawiedliwości przez wiarę, taką wiarę, która jednoczy wierzących ze sobą i z samym Panem. Bóg działa wśród ludzi, by odrodzić jedność i oznajmić swoją wolę upadłej ludzkości. Niedziela. 30 września. Miłość jako podstawa jedności. Jasnym przesłaniem wynikającym z opisu tygodnia stworzenia w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju jest ogólna harmonia, jaka istniała po zakończeniu tego procesu. Ostatnie stwierdzenie Boga, iż wszystko było bardzo dobre, dotyczy nie tylko piękna, ale także braku jakichkolwiek elementów zła czy rozdźwięków powołanym do istnienia Bożym świecie i stworzonych ludziach, którzy mieli go zapełnić. Pierwotny Boży zamiar związany ze stworzeniem obejmował harmonijne współistnienie i więzi łączące wszystkie formy życia. Był to piękny świat stworzony dla ludzkości. Wszystko w nim było doskonałe i godne swego Stwórcy. Bożym ideałem i pierwotnym celem dla świata były harmonia, jedność i miłość. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27. Czego te wersety uczą o wyjątkowości ludzi w porównaniu z resztą ziemskiego stworzenia opisanego w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył ludzi na swój obraz, a zatem inaczej niż wszystko inne, co zostało wskazane w opisie stworzenia. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Choć teolodzy od wieków zastanawiają się nad znaczeniem tego podobieństwa do Boga i w ogóle nad naturą samego Boga, wiele fragmentów Pisma Świętego objawia Boga jako miłość. Przeczytaj pierwszy list Jana 4:7-8 i 16. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć pierwotny stan, w jakim zostaliśmy stworzeni, i jak wpływały one na pierwotną jedność stworzenia. Pierwszy list Jana 4:7-8 i 16. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bóg jest miłością. A ponieważ ludzie są zdolni do kochania w sposób wyróżniający ich spośród reszty ziemskiego stworzenia, to stworzenie na obraz Boga musi obejmować także zdolność kochania. Jednak miłość może istnieć jedynie wtedy, gdy istnieją więzi. Tak więc na czymkolwiek polegało podobieństwo do Boga, to musiało polegać także na posiadaniu zdolności kochania, i to w znaczącym stopniu. Poniedziałek. 1 października. Skutki upadku. Skutki duchowego upadku człowieka były straszne. Nieposłuszeństwo Adama i Ewy spowodowało zerwanie harmonijnej współzależności między wszystkimi formami życia. Co gorsza, spowodowało głęboki rozłam, niezgodę i podziały wśród ludzi oraz powoduje je nadal. Brak zgody uwidocznił się już w tym, jak Adam i Ewa usiłowali zrzucić z siebie na innych winę za swój upadek. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 3:12-13. Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. Od tamtej pory jest pod tym względem coraz gorzej. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 3:16-19 i 4:1-15. Jak te fragmenty księgi ukazują skutki grzechu i jego wpływ na harmonijny świat stworzony przez Boga. Pierwsza księga Mojżeszowa 3:16-19. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pierwsza księga Mojżeszowa 4:1-15. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? 7. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Nieposłuszeństwo Adama stało się źródłem wielu zdarzeń i ich skutków, które z czasem dotknęły całe Boże stworzenie. Świat przyrody zaczął cierpieć wskutek grzechu. Ludzkie więzi uległy zaburzeniu. Kain i Abel, dwaj bracia, którzy powinni kochać się wzajemnie i troszczyć się jeden o drugiego, stali się sobie obcy, gdyż jeden z nich pragnął podążać za swoimi egoistycznymi skłonnościami, zamiast przestrzegać ustalonych przez Boga zasad oddawania mu czci. To wyobcowanie doprowadziło ostatecznie do przemocy i śmierci. Jednak zanim to nastąpiło, reakcja Kaina była skierowana bardziej przeciwko Bogu niż Abelowi. Kain rozgniewał się na Boga, a to spowodowało, że rozgniewał się także na Abla. Nieposłuszeństwo doprowadziło do niebezpiecznego osłabienia więzi międzyludzkich. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:5. To szerzące się zło w końcu doprowadziło do potopu i niepojętego zniszczenia pierwotnego Bożego stworzenia. Ale nawet w takich tragicznych okolicznościach Bóg nie porzucił ludzkości, ale ocalił resztę, Noego i jego rodzinę, aby zacząć wszystko na nowo. Po potopie Bóg złożył obietnicę Noemu i jego rodzinie. Tęcza na niebie miała ludziom przypominać o trosce, obietnicach, dobroci i miłosierdziu Boga. Bóg ustanowił przymierze z Noem i wdrożył plan mający na celu realizację jego pierwotnego zamierzenia, jedności ludzkiej rodziny wiernej jemu i jego słowu. W jaki sposób grzech powoduje niezgodę? Jakich wyborów możesz dokonać już teraz, by przyczynić się do powrotu zgody między ludźmi, na których masz istotny wpływ? Wtorek. 2 października. Kolejny rozłam i podział? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 11:1-9. Jak opisane wydarzenia pogłębiły problem podziałów między ludźmi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 11:1-8. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Kolejnymi rzeczami opisanymi przez Biblię po potopie są wydarzenia związane z budową wieży Babel, pomieszaniem języków i rozproszeniem ludzi, którzy do tamtej pory mówili jednym powszechnie zrozumiałym językiem. Być może skuszeni pięknem kraju Synear obecnie południowy Irak między Eufratem a Tygrysem oraz żyznością gleby niektórzy potomkowie Noego postanowili zbudować tam miasto i wysoką wieżę. Odkrycia archeologiczne świadczą o tym, że Mezopotamia była gęsto zaludnionym regionem od najdawniejszych czasów. Mieszkali tam m.in. Sumerowie. Im to przypisuje się wynalezienie pisma, którym pokrywali gliniane tabliczki. Budowali oni także dość wygodne domy oraz byli mistrzami w wytwarzaniu biżuterii, narzędzi i sprzętów domowych. Wykopaliska pozwoliły odkryć wiele świątyń w kształcie wieży poświęconych kultowi rozmaitych bóstw. Potomkowie Noego, którzy osiedlili się w kraju Synear, szybko zapomnieli o Bogu Noego i obietnicy danej przez Boga, iż świat nigdy więcej nie zostanie zniszczony przez potop. Budowa wieży Babel dowodzi, że byli to ludzie dysponujący ponadprzeciętną inteligencją i wielkimi umiejętnościami. W budowie wieży przyświecało im pragnienie sławy i uznania, uczynimy sobie imię. Pierwsza Księga Mojżeszowa 11:4. Zgodnie z Bożym zamysłem ludzie mieli zachować jedność dzięki prawdziwej wierze. Gdy bałwochwalstwo i politeizm zerwały tę duchową więź, ludzie utracili nie tylko jedność religijną, ale także ducha braterstwa. Projekt taki jak budowa wieży, mający przy pomocy zewnętrznych środków przywrócić utraconą wewnętrzną jedność, nie mógł przynieść spodziewanych rezultatów. Duchowy upadek Adama i Ewy zerwał jedność ludzkości i udaremnił pierwotny Boży plan. Doprowadził do zamieszania w kwestii oddawania czci Bogu oraz spowodował nieopanowane szerzenie się zła i niemoralności na świecie, a także ostatecznie podzielił ludzkość na wiele różnych wrogich sobie kultur, ludów i ras, często nieprzystających nawzajem do siebie. Jakie praktyczne kroki możemy podjąć, by przyczynić się do zniesienia podziałów rasowych, kulturowych i językowych, które krzywdzą nas nawet w Kościele? Środa. 3 października. Abraham, ojciec ludu Bożego. Trzy największe monoteistyczne religie, judaizm, chrześcijaństwo i islam, uważają Abrahama za swojego ojca. Dla chrześcijan ta więź z Abrahamem ma charakter duchowy. Wezwany do opuszczenia ojczystej Mezopotamii, Abraham otrzymał obietnicę, że w nim będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Błogosławieństwo to stało się udziałem ludzkości dzięki Jezusowi Chrystusowi. Przeczytaj list do Hebrajczyków 11:8-19, list do Rzymian 4:1-3, list do Galatów 3:29. Jakie elementy wiary Abrahama są wymienione w tych fragmentach listów i jak łączą się z ideą chrześcijańskiej jedności? Jak to, co znajdujemy w nich, może nam pomóc zrozumieć główne składniki chrześcijańskiej jedności? List do Hebrajczyków 11:8-19. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicy przed to też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jak bezumarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. List do Rzymian 4:1-3. Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. List do Galatów 3:29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jako ojciec wszystkich wierzących Abraham jest przykładem zasadniczych wartości ważnych dla chrześcijańskiej jedności. Po pierwsze praktykował cnotę posłuszeństwa, przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11:8. Po drugie pokładał nadzieję w Bożych obietnicach, przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Po trzecie wierzył, że Bóg da mu syna i pewnego dnia jego potomkowie będą tak liczni jak gwiazdy na niebie. Na podstawie takiej reakcji Bóg usprawiedliwił go przez wiarę. Po czwarte Abraham pokładał ufność w Bożym planie zbawienia. Największą próbą wiary Abrahama był Boży nakaz ofiarowania Izaaka na górze Moria. Stary Testament nazywa Abrahama przyjacielem Boga. Życie wiary, niezachwiane posłuszeństwo i ufność patriarchy w Boże obietnice czynią go przykładem do naśladowania dla każdego chrześcijanina. Pomyśl o swoich czynach i słowach w ciągu kilku ostatnich dni. Jak możesz się upewnić, że wszystko, co mówisz i czynisz, rzeczywiście odzwierciedla twoją wiarę? Czwartek. 4 października. Wybrany lud Boży. Powołując Abrahama jako swojego sługę, Bóg wybrał dla siebie pewien lud mający reprezentować go w świecie. To powołanie i wybranie było dziełem miłości i łaski Boga. Boże powołanie Izraelitów było ważnym elementem boskiego planu odrodzenia ludzkości z upadku i usunięcia podziałów spowodowanych przez grzech. Biblijna historia zbawienia to zarys Bożego działania na rzecz odrodzenia, a ważnym elementem tej historii są dzieje Izraela jako ludu przymierza. Dlaczego według V Księga Mojżeszowa 7:6-11 Bóg nazwał Izraelitów swoim ludem? Dlaczego Pan wybrał jako swój lud potomków Abrahama? V Księga Mojżeszowa 7:6-11? Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością, nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dzisiaj nakazuję spełniać. Miłość Boga do ludzkości jest istotą wybrania Izraelitów jako jego ludu. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomkami, by zachować poznanie Boga za pośrednictwem swego ludu i ogłosić odkupienie ludzkości. Wybierając Izraelitów, Bóg okazał swoją niezrównaną miłość. Potomkowie Abrahama nie mieli się czym chwalić, bo niczym nie zasłużyli na miłość Boga, nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Wybierając swój lud, Bóg dokonał dziwnego odwrócenia wartości. Podczas gdy ludzie kierują się siłą, mądrością i pewnością siebie w wyborze przywódców, Bóg nie wybiera silnych i możnych, by mu służyli, ale tych, którzy uznają swoją słabość, głupotę i nicość, aby nikt nie chełpił się przed nim. Bożemu wybraniu towarzyszył wielki przywilej. Bóg pragnął uczynić naród izraelski wspaniałym narodem. Darował mu wszystkie przywileje. Nic nie zatrzymał przed nimi, co mogłoby posłużyć do ukształtowania charakteru, który miał być podobny do jego charakteru. Jeżeli będą posłuszni prawu, będzie im się tak wiodło, że w oczach narodów staną się zjawiskiem niecodziennym. On, który mógł dać im mądrość i zręczność w różnych zawodach, nadal mógł być ich nauczycielem i uszlachetniać poprzez posłuszeństwo swemu prawu. Gdyby byli posłuszni, byliby zachowani od wszelkich chorób gnębiących inne narody i obdarzeni błogosławieństwami żywotności i rozumu. Chwała Boża, Jego majestat i Jego moc przejawiałyby się w ich powodzeniu. Mieli być królestwem kapłanów i książąt. Jakie podobieństwa dostrzegasz między tym, co Bóg uczynił dla starożytnych Izraelitów i powołaniem, jakie do nich skierował, a tym, co uczynił dla nas i powołaniem, jakie jest udziałem Adwentystów Dnia Siódmego? Przedstaw swoje przemyślenia podczas lekcji w szkole sobotniej. Piątek. 5 października. Do dalszego studium. Pierwotny Boży cel przyświecający stworzeniu ludzkości znalazł także odzwierciedlenie w ustanowieniu rodzinnej soboty. Sobota została ustanowiona dla całej ludzkości, co Jezus wyraźnie podkreślił w Ewangelii Marka 2:27-28. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Jej powszechny charakter jest widoczny w zamieszczonym opisie w Księdze Rodzaju, gdy Bóg poświęcił siódmy dzień nie tylko przed powołaniem Izraela jako ludu przymierza, ale jeszcze przed zaistnieniem grzechu. Jakąż wielką jednoczącą siłą byłaby sobota, gdyby wszyscy ludzie ją świętowali. Jest ona dniem odpoczynku mającym przypominać potomkom Adama i Ewy ich wspólną więź z Bogiem i ze sobą nawzajem. Sobota i rodzina zostały ustanowione w raju i w Bożym planie, oba te pojęcia są nierozerwalnie ze sobą związane. W tym dniu, łatwiej niż w jakimkolwiek innym, możemy upodobnić swe życie do rajskiego. Planem Bożym było to, ażeby członkowie rodziny łączyli się we wspólnej pracy, modlitwie i odpoczynku. Ojciec jako kapłan w swoim domu, ojciec i matka razem jako nauczyciele i towarzysze swoich dzieci. Pytania do dyskusji. 1. Jak Księga Rodzaju przedstawia stworzenie kobiety z żebra Adama i jak świadczy to o bliskiej więzi między mężem i żoną? Co mówi to nam o tym, że w całej Biblii Bóg posługuje się obrazem małżeństwa jako symbolem więzi ze swoim ludem? 2. Skoro historia wieży Babel mówi nam, że różnorodność etniczna i językowa nie były częścią pierwotnego planu dla ludzkości, jak możemy pokonać dzisiaj takie naturalne bariery? Jak Kościół złożony z ludzi z różnych narodów i mówiących różnymi językami może doświadczać jedności i zgody? 3. Jakie podobieństwa znajdujesz między powołaniem starożytnego Izraela a powołaniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? Co ważniejsze, czego możesz się nauczyć z dziejów Izraela i jak może ci to pomóc w wypełnianiu Bożego powołania w Chrystusie? Podsumowanie. Pierwotny Boży plan przy stworzeniu zakładał, że ludzkość będzie żyła harmonijnie i w jedności jak jedna rodzina. Nieposłuszeństwo naszych pierwszych rodziców spowodowało przerwę w realizacji tego planu. Jednak Bóg powołał Abrahama, by stworzyć lud, przez który zostałaby ogłoszona obietnica odrodzenia, które jest możliwe jedynie w Chrystusie.